Agrobiznes.
Program realizuje Krzysztof Mysiak, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry, o poranku, a przed nami wtorek, 30 kwietnia i kolejne wydanie Agrobiznesu. Będziemy z Państwem do godziny 6, a co przygotowaliśmy, oto skrót. Między innymi powiemy o pojemnikach na paliwo rolnicze i zasadach przechowywania.
Paliwo powinno być przetrzymywane na potrzeby własne w zbiorniku dwupłaszczowym do 5000 litrów. Na pewno ułatwia pod tym względem, że jest dostępne paliwo cały czas dla rolnika, który potrzebuje, lub dla firmy transportowej. Rolnik ma to, czy firma transportowa, cały czas dostępne paliwo i oczywiście też ochrona środowiska, czyli nie rozlewają tego paliwa, bo przetrzymują w zbiorniku dwupłaszczowym.
Będzie też o uprawie słonecznika bulwiastego, zwanego topinamburem.
Lubimy miejsca słoneczne, nasłonecznione, no i lubi trochę wilgoci. Uprawiamy go podobnie jak ziemniaka, czyli sadzimy go w rzędy. Topinambur wyrasta u nas na plantacjach do 2-3 metrów wysokości, nawet w takich cieplejszych miejscach w ogrodzie, nawet do 4 metrów. Część nadziemna, którą później możemy wykorzystywać właśnie do celów energetycznych albo do paszowych.
A w kolejnym odcinku cyklu Na Zdrowie powiemy o popularnych w internecie dietach wiosennych, które mogą powodować niedobory. Powiemy również o wsparciu dla producentów zbóż, a na zakończenie będziemy przypominać ważne daty i terminy. Szczegóły już za kilka chwil, a teraz sprawdzamy prognozę pogody, a tutaj letniej aury ciąg dalszy. Przed nami słoneczne i ciepłe dni bez opadów i z temperaturą nawet do 24 stopni. Nocami do 13. Zmiana pogody możliwa w weekend. To tak w skrócie, a oto szczegóły. Jak informują synoptycy, pogodę kształtuje układ wyżowy. Napływa ciepła masa powietrza. I tak w naszym regionie po pogodnej i ciepłej nocy, dziś w dzień zachmurzenie małe, miejscami bezchmurne niebo, a temperatura maksymalna od 21 do 24. Wiatr słaby, umiarkowany, chwilami porywisty, południowy i południowo-wschodni. W nocy także bez opadów, z temperaturą minimalną od 7 do 9 stopni, a jutro bezchmurnie lub zachmurzenie małe i bardzo ciepło, temperatura maksymalna od 22 do 24. Wiatr słaby, umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni. A co przyniosą kolejne doby? Będzie podobnie. Noc ze środy na czwartek z temperaturą minimalną od 8 do 10 stopni, w czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, a temperatura maksymalna od 21 do 24. Kolejna noc z czwartku na piątek od 9 do 11, równie pogodna, a w piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, na termometrach od 22 do 24. Noc z piątku na sobotę z temperaturą minimalną od 10 do 13 stopni i jeszcze na ogół bez opadów, ale już w sobotę w dzień zachmurzenie okresami wzrastające do umiarkowanego i dużego na północy i zachodzie regionu z możliwością już wystąpienia przelotnych opadów deszczu, ale nadal letnie ciepło, temperatura maksymalna od 23 do 24. W niedzielę już o kilka stopni chłodniej, maksymalnie od 17 do 19 stopni, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. W każdym gospodarstwie rolnym, w którym wykorzystywane są maszyny, pojazdy czy urządzenia z napędem zasilanym paliwem, zachodzi konieczność jego gromadzenia na posesji. To pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, bo częste wizyty na stacjach są kosztowne. Warto jednak pamiętać, że paliwo rolnicze powinno być przechowywane w szczelnych, atestowanych zbiornikach. Przechowując paliwa płynne, należy pamiętać o instalacjach, urządzeniach i systemach zabezpieczających. Zgodnie z przepisami, zbiorniki powinny być zabezpieczone przed przenikaniem paliwa do gruntu i ustawione na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, przypomina przedstawiciel producenta zbiorników paliwowych Paweł Robaczewski.
Przepisy właśnie mówią o tym, że paliwo powinno być przetrzymywane na potrzeby własne w zbiorniku dwupłaszczowym do 5000 litrów. Na pewno ułatwia pod tym względem, że jest dostępne paliwo cały czas dla rolnika, który potrzebuje, lub dla firmy transportowej. Rolnik ma to, czy firma transportowa, cały czas dostępne paliwo i oczywiście też ochrona środowiska, czyli nie rozlewają tego paliwa, bo przetrzymują w zbiorniku dwupłaszczowym. Nie ma tego rozlewania podczas nalewania ze zwykłego zbiornika. Tu jest pompa, jest pistolet. To tak samo jak na stacji paliw, tak? Tak to samo wygląda, więc zbiornik dwupłaszczowy posiada pompę z wężem ssawnym, która automatycznie się odpowietrza i ma system wydawczy, czyli wąż z pistoletem automatycznym, ma licznik, wiemy ile wytankowujemy paliwa, ma filtr również, który odbiera oczywiście zanieczyszczenia z paliwa, bo wiadomo, paliwo też jest różnej jakości. Nowe ciągniki czy nowe auta są bardzo takie czułe na paliwo, jakieś zanieczyszczone, więc to akurat też zabezpiecza te wszystkie pompy i wtryski w pojazdach, czy to w ciągnikach, czy w ciężarówkach. Dlatego pod tym względem też jest to ułatwienie i oszczędność jakaś na wymianę ewentualnie pomp czy wtrysków w pojazdach. tak to wygląda, więc zalecam i każdego namawiam na to, by kupił taki zbiornik, ponieważ no jest to jakaś tam inwestycja, ale taki zbiornik żywotność ma do 30 lat, minimum 30 lat, więc tak naprawdę to jest jednorazowa inwestycja. Przepisy przeciwpożarowe mówią o tym, że zbiornik powinien się znajdować minimum 10 metrów od budynków mieszkalnych, 5 metrów od budynków gospodarczych i 5 metrów od granicy z działką. Te odległości możemy zmniejszyć o połowę, stawiając taką ściankę zabezpieczającą. Tak to wygląda. Nie powinniśmy takich zbiorników przetrzymywać w garażach czy gdzieś w halach. To gdyby jakiś pożar się wydarzył, no to zbiornik napełniony 5000 litrów no waży trochę, więc tego nie wydostaniemy i wtedy jest. Wtedy ochrona środowiska, ubezpieczyciel, nikt nie odda pieniędzy, więc tak to wygląda. Dlatego powinien stać na zewnątrz, tak jak mówiłem, w tych odległościach zachowanych.
Dodajmy, że wszelkie zasady dotyczące bezpiecznego przechowywania paliw w gospodarstwie rolnym można znaleźć m.in. na stronie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz w broszurach wydawanych przez KRUS. A teraz przed nami kolejny odcinek cyklu Na Zdrowie.
Na Zdrowie.
Moda na zdrowy styl życia spowodowała, że wiele osób zmienia swoje nawyki, wprowadzając różnego rodzaju modele żywieniowe. Coraz bardziej popularne, zwłaszcza wiosną, stają się także diety, które bazują na spożywaniu wyłącznie owoców i warzyw w różnej postaci. Mogą mieć one korzystny wpływ na nasze zdrowie, ale należy stosować się do pewnych zasad. Dieta owocowo-warzywna może mieć dużo zalet, ale też może powodować wiele niedoborów. Dlatego posiłki muszą być odpowiednio skomponowane, by dostarczały składników odżywczych w wystarczających ilościach.
Dieta, która mnie niepokoi, a którą można znaleźć w internecie, to jest dieta stricte sokowa. I to jest sposób na wiosenne przesilenie, które uwzględnia tylko i wyłącznie wypijanie świeżo wyciśniętych soków z owoców i w niewielkiej ilości warzyw.
Doktor inżynier Justyna Libera, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Nie da się jej poprawić w mojej opinii, dlatego że mamy tam bardzo dużo fruktozy, czyli cukru owocowego. Praktycznie nie ma tam błonnika. No i wypijanie tylko i wyłącznie soków po pierwsze wpłynie negatywnie na pracę naszych jelit, bo masy kałowe nie mają się z czego wytworzyć, bo praktycznie 100% tego soku się wchłania. Ta dieta działa silnie moczopędnie i to działanie diuretyczne może wpłynąć na to, że dojdzie do zaburzeń elektrolitowych. No i ta dieta też nie będzie dobra, dlatego że bardzo intensywnie odczuwa się głód, bo skoki cukru, czyli tej glukozy we krwi będą bardzo wyraźne. Musimy pamiętać, że spożycie produktu, który jest źródłem cukrów, powoduje podniesienie się stężenia glukozy we krwi. W odpowiedzi na to podnosi się stężenie insuliny, a insulina z kolei wpuszcza ten cukier do komórek, ale też częściowo działa na nas w taki sposób, że pobudza apetyt, więc po takim soku dość szybko będzie nam się za chwilę znowu chciało od razu jeść. I tutaj rekomenduje się wypijanie 4-5 butelek półlitrowych, czyli mniej więcej od litra nawet do 3 litrów soków dziennie. I to jest jedyna jakby dieta, więc to nie jest rekomendowany sposób odżywiania. Taka dieta będzie jeszcze też niekorzystna z tego względu, że jest mocno niedoborowa. Czyli tam nie będzie żadnego źródła wapnia, żadnego źródła białka, nie będzie tam tłuszczy, tylko i wyłącznie węglowodany, no i w tym cukry, które rozpuściły się w tej części płynnej soku. Jeszcze ta dieta nie byłaby dobra z tego powodu, że zabraknie tam takich silnie działających związków jak na przykład kwasy omega-3, które działają silnie przeciwzapalnie. No w tej diecie nie będzie tego typu źródeł, nie będzie tam witaminy D, która jest nam niezbędna. Więc sok jako dodatek, jako podwieczorek, jako dodatek do drugiego śniadania tak, natomiast jako sama dieta absolutnie nie.
Na zdrowie.
Niektóre modele żywieniowe powinny być modyfikowane i wzbogacane o inne ważne składniki, odpowiednio dobrane i spożywane we właściwych proporcjach.
Inna dieta, która jest równie popularna, to jest tak zwana dieta koktajlowa, która trwa około 14 dni i ona zakłada oprócz codziennego spożycia warzyw i owoców również włączenie 100 gramów chudego mięsa i tutaj mówi się o cielęcinie, piersi z kurczaka albo indyku i można też do tej diety włączać produkty zbożowe z pełnego przemiału i to już jest, wydaje się, dobra strategia. W tej diecie zabrakło mi zdrowych tłuszczów, które są dość istotne i zabrakło mi produktów mlecznych, czyli źródła wapnia. Gdyby znowu uzupełnić o te składniki tą dietę, to ona również byłaby całkiem dobra. Jednym z wariantów diet oczyszczających na wiosnę jest dieta cytrynowa. Jest to dieta, która bazuje na konsumpcji produktów takich z diety łatwostrawnej, czyli pozbawionej błonnika. Są to takie produkty typu pieczywo pszenne, produkty mięsne poddane lepkiej obróbce termicznej, takiej łatwostrawnej. To będą kisiele, budynie. To będą produkty, które są pozbawione błonnika i które dość szybko się trawią. I pomiędzy tymi posiłkami w tej diecie należy wypijać sok wyciśnięty z trzech cytryn. Można pić ten sok taki w formie zagęszczonej, można go rozcieńczyć z wodą i to jest jedyny napój, który wypija się w tej diecie. Ten pomysł wykorzystania diety łatwostrawnej wydaje się być zasadny, natomiast picie samego soku z cytryn nie wiem, czy do końca rekomendowałabym jako dietetyk swoim podopiecznym, dlatego że dużo bardziej wartościowa byłaby woda albo sok z jakichkolwiek owoców. Nie wiem, dlaczego ograniczać się tylko do cytryn. Często jest tak, że jak pijemy produkt, który jest bardzo kwaśny, to natychmiast czujemy potrzebę zrekompensowania to innym smakiem i po wypiciu takiej szklanki soku z cytryn być może za chwilę poczujemy potrzebę spożycia czegoś słodkiego. No i to trochę zaburza i kłóci się z tą ideą diety cytrynowej.
Pamiętajmy też, że zdrowa dieta to nie tylko odpowiednie nawyki żywieniowe, ale także codzienny ruch i aktywność fizyczna. A jeżeli zdecydujemy się na zmianę stylu życia czy odchudzanie, to najlepiej skonsultować się z dietetykiem bądź lekarzem.
Na zdrowie. Agrobiznes.
Słonecznik bulwiasty, znany także pod nazwą topinambur, przeżywa obecnie prawdziwy renesans, choć w Polsce znany był i uprawiany już w XVIII wieku. Można go jeść na surowo, jako składnik surówek, dusić z warzywami, czy też plasterek dodawać do herbaty zamiast cytryny. Ale przede wszystkim topinambur można ugotować w wodzie i spożywać jako zamiennik ziemniaka i stworzyć wszystko to, co z ziemniaków zrobić można. Obecnie niewielu rolników go uprawia, choć topinambur zaliczany jest do roślin uprawnych o małych wymaganiach, a zarazem obfitych plonach. Posadzone w ziemi bulwy kiełkują w zawrotnym tempie, rzadko wymagają pielenia, a ich podlewanie konieczne jest jedynie podczas wyjątkowej suszy. Świetnie sprawdza się także w uprawie ekologicznej, mówi właściciel ekologicznej plantacji ziół Sławomir Chmiel.
Topinambur jest to inaczej słonecznik bulwiasty, roślina, z której korzystamy z części podziemnej, czyli bulwy do celów konsumpcyjnych, ale część nadziemna też ma swoje właściwości lecznicze. Można z kwiatów robić nalewki, liście uwielbia bydło, czyli może być to pasza. No, szczególnie kiedy mieliśmy potężną suszę, jest to cenna roślina, bo ona daje około ponad 100 ton, literatura podaje do 180 ton masy zielonej z hektara. Jest to roślina, może być paszowa, ale też może być to roślina energetyczna. Topinambur nadaje się właśnie na robienie z rąbków albo też do fermentacji, do biogazowni. Lubi miejsca słoneczne, nasłonecznione, no i lubi trochę wilgoci. Uprawiamy go podobnie jak ziemniaka, czyli sadzimy go w rzędy. Topinambur wyrasta u nas na plantacjach do 2-3 metrów wysokości, nawet w takich cieplejszych miejscach w ogrodzie, nawet do 4 metrów. Część nadziemna, którą później możemy wykorzystywać właśnie do celów energetycznych albo do paszowych, a korzystamy z części podziemnej, czyli bulwy, do celów konsumpcyjnych. Bulwy topinambura zawierają inulinę, naturalny błonnik, który właśnie reguluje między innymi poziom cukru w naszym organizmie. Też będzie regulował poziom cholesterolu topinambur. I jeszcze dodatkowa taka rzecz, że topinambur to jest naturalny prebiotyk, który reguluje pracę układu pokarmowego, czyli mówiąc tak prosto, oczyszcza organizm z tego, co nam zalega w układzie pokarmowym. Pozbywamy się zbędnego z balastów, tych wszystkich złogów, które są właśnie w żołądku, w jelitach.
A dodajmy, że topinambur, czyli słonecznik bulwiasty, zalicza się do zdrowej żywności, a moda na zdrowy styl życia spowodowała większe zainteresowanie konsumentów żywnością prozdrowotną. Producenci zbóż otrzymają pomoc w formie dopłat. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, na podstawie którego będzie realizowane takie wsparcie. Pomocą zostaną objęci producenci zbóż, którzy od 1 stycznia tego roku do 31 maja sprzedali lub sprzedadzą pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień i mieszankę zbożową. I tak rolnicy, którzy sprzedali zboże od 1 stycznia do 10 marca tego roku, otrzymają dopłatę 200 zł do tony. Dla rolników, którzy sprzedali zboże od 11 marca i zrobią to do końca maja, otrzymają 300 zł do tony w przeliczeniu na 1 hektar upraw zbóż. Wnioski o przyznanie wsparcia producenci zbóż będą mogli składać do 5 czerwca w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szczegóły na stronie agencji arim.gov.pl. A na zakończenie przypominamy, że dziś 30 kwietnia, a to oznacza, że jeszcze tylko dzisiaj będą przyjmowane wnioski o dodatek osłonowy, który ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Dokumenty przyjmują poszczególne urzędy miast i gmin. Także dziś musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym i złożyć tzw. PIT-y. Chodzi o podatek dochodowy za ubiegły rok. Także 30 kwietnia to ustawowy termin uregulowania należnych składek za rolników, małżonków i domowników za drugi kwartał tego roku w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. I to tyle na dziś. Program zrealizował Krzysztof Mysiak, a przygotowała Małgorzata Maksim. Miłego dnia i do usłyszenia jutro o 5.30 w kolejnym wydaniu Agrobiznesu w Polskim Radiu Lublin.
Agrobiznes.